Nawiasem mówiąc, w apoftegmatach Kasjan wcale nie jest taki znowu bardzo wielki. On ma owszem ileś apoftegmatów, 8 całego majątku, ale to są właściwie zawsze opowieści jego o innych starcach. Kasjana pustynia egipska zapamiętała jako tego, który krążył po pustyni i od starców zbierał nauki, potem je czasem opowiadał, co nazbierał. To było tak. Kasjan pochodził z terenów dzisiejszych mniej więcej Węgry, Rumunia, jakoś tak. Został mnichem w Palestynie. O ile pamiętam, to najpierw już przedtem u siebie też, ale potem powędrował do Palestyny i tam się dowiedział o wspaniałych ojcach na pustyni egipskiej. Ponieważ był zawsze, powiedzmy, nazwijmy to, bardzo ożywionego umysłu, więc zapragnął poznać ich i ich nauki dokładnie, a nie tylko przez drugie i trzecie usta. Miał ze sobą towarzysza i z tym towarzyszem przez ileś lat krążyli po pustyni egipskiej. Od ojca do ojca, słuchając nauk, czasami były kłopoty, dlatego że niektórzy ojcowie nie znali w ogóle greki. Mówili tylko po koptyjsku. Z kolei greka była tym głównym językiem basenu Morza Śródziemnego, którym się mógł porozumieć, powiedzmy, Rzymianin z Żydem. No ale jeżeli gdzieś na obrzeżach głęboko w Egipcie ktoś nie liznął greki, no to jej nie znał. No więc były czasami trudności lingwistyczne, czasami był tłumacz, czasami nie, niektórych trzeba było opuścić. Zdaje się, że oni w ten sposób opuścili Poimena. Mniejsza z tym, w każdym razie oni tam przez długie lata właśnie krążyli. Po czym, jak wybuchł spór o Orygenesa, to ponieważ byli, no powiedzmy, uczeni, pisać umieli, czytać umieli, zostali uznani za orygenistów i musieli uciekać. Uciekli do Konstantynopola, zostali tam przy Janie Chryzostomie i kiedy Jan Chryzostom został oskarżony przez swoich nieprzyjaciół, których miał i świeckich, i duchownych, to oni, przynajmniej Kasjan, pojechał do Rzymu przedstawić sprawę papieżowi. No ale ponieważ był posłem i stronnikiem świętego Jana, więc nie mógł już do Konstantynopola wracać, został na zachodzie. Tam zaprzyjaźnił się z młodziutkim kapłanem Leonem, który później stał się Leonem Wielkim, papieżem. I tam został użyty parę razy do reformy klasztorów tamtejszych, a więc klasztorów na południu Francji i we Włoszech. Kasjan był niewątpliwie słusznie uważany za absolutny autorytet i specjalistę. To przecież on właśnie przywiózł po Atanazym, który swojego czasu, długo przedtem, zawiózł na zachód w ogóle samą ideę życia monastycznego i swój żywot świętego Antoniego. Więc po Atanazym to on właściwie pierwszy sprowadził umysłowość osiągnięcia ideę, całą pobożność pustelników egipskich do Włoch i Francji. Jako taki właśnie specjalista, dlatego właśnie był zatrudniany. No ale jak mówię, pustynia zapamiętała go tylko jako tego zbieracza cudzych nauk. Jak wiemy, bardzo kochał jego pisma święty Benedykt i kazał go czytać uczniom. I jak także wiemy, w naszych okolicach lat temu 400 czy ile, matka Mortanska, pierwsza książka, jaką wydała, to był właśnie Kasjan. Przekład Kasjana zrobiony przez kapelana klasztoru chełmińskiego, księdza Wojciecha. To było zejście do korzeni, absolutnych korzeni. Tak jak święty Benedykt uznał właśnie książkę Kasjana, te rozmowy z ojcami, za korzenie monastycyzmu, o których chciał, żeby jego bracia wiedzieli, pamiętali i nimi się inspirowali. Tak samo tu u nas to była ta lektura podstawowa i pierwsza. I mogę wam zaświadczyć, że jakkolwiek ten akurat tom Kasjana nie był później wznawiany, także w bibliotekach klasztornych i poklasztornych przeszłam sporo takich bibliotek. W tych bibliotekach klasztornych i poklasztornych na ogół nie ma tego chełmińskiego wydania Kasjana. Natomiast co jest? Nieco późniejszy, no dobrze późniejszy, prawie 80 lat jakieś, ogromny tom taki, tłumaczeń literatury pustyni przez niejakiego księdza Sebastiana Piskorskiego. To się nazywa Żywoty Świętych Ojców. Wszystko tam jest. Jest praca, jest historia Lausjaka na przykład, są żywoty ojców syryjskich, żywoty ojców egipskich, jest całe mnóstwo rozmaitych utworów ówczesnych. I to jest zebrane w jednym ogromnym tomie i mówię wam, że jeszcze nie znalazłam w żadnej bibliotece tego tomu, żeby nie był zaczytany niemal w strzępy. To tak bywa czasami na półkach bibliotecznych, że stoi jeden tom, w którym nawet kartki są nieprzecięte. Najwyraźniej nikt do tego nie zaglądał. I obok stoi drugi, który nie ma już okładki, a jeżeli ma, to wtórną, bez napisów czy czegoś, tylko taką właśnie zrobioną, żeby się trzymało. Nie ma paru pierwszych stron, w tym tytułowej, nie ma ostatnich stron, bo też już się oddarły. Czasem w środku też czegoś brak. U nas jest na przykład taka też zaczytana książka, to też. Ale jest taka zaczytana książka strasznie, która była bardzo ulubiona przez polskie zakonnice w XVII wieku. To jest życiorys Marii Magdaleny de Pazzi, włoskiej karmelitanki. To jest tak zaczytane, że tam właściwie biorąc, no, ani w środku, ani z tyłu nie można dojść ładu, bo tylu stron brakuje. Więc Kasjan jest właśnie we wszystkich bibliotekach zawsze zaczytany w ten sposób. To napełnia nas niejaką, powiedzmy, radością, że tego ducha, który tak był aprobowany przez świętego Benedykta, nasze poprzedniczki znały, kochały i usiłowały, prawda, sobie przyswajać. Opowiadał: odwiedziliśmy jednego starca i przygotował nam posiłek. A kiedy się już najedliśmy, częstował nas jeszcze. Gdy powiedziałem, że już więcej zjeść nie możemy, odrzekł: ja już dziś szósty raz zastawiam stół dla przechodzących braci i częstując każdego, sam także jadłem, a dotąd nie jestem syty. Ty zaś przy jednym posiłku tak się najadłeś, że więcej już zjeść nie możesz? Czy to znaczy, że ów Abba był taki żarłok, że mógł zjeść sześć obiadów i nic? Nie. To znaczy, że on za każdym razem zjadał po ziarnku grochu, tym samym towarzyszył swoim gościom, bo z gościem nie jeść, tylko go karmić, to na pustyni była ostatnia nieobyczajność. A kto wie, czy się mu jakieś trucizny nie daje, prawda? No, w każdym razie z gościem należało jeść. Otóż ów starzec bardzo sobie to rozłożył tak, że z każdym zjadał, tamten nie patrzył i jadł swoje, a on zjadał właśnie tyle, żeby nawet jeśli iluś tam ich przyjdzie po drodze, no widocznie siedział blisko drogi, mieszkał, to żeby jeszcze zawsze nie zjeść całkiem dosyta. Ten sam Kasjan, znaczy, opowiadał także, iż Abba Jan, przełożony wielkiego cenobium, odwiedził kiedyś Abba Paisiosa, który mieszkał od 40 lat na bardzo odległej pustyni. A ponieważ kochał go bardzo i z tego powodu mówił z nim całkiem śmiało, zapytał go, co już osiągnąłeś, mieszkając od tak dawna na takim ustroniu, gdzie ludziom trudno dotrzeć i spokój ci zamącić. On odpowiedział, odkąd zostałem pustelnikiem, nie widziało mnie słońce jedzącego. A na to Abba Jan, ani mnie zagniewanego. Oczywiście Pan Jezus dawno uczył, że trzeba było to robić i tamtego nie zaniechać, prawda? Nie jest zupełnie, nie wiadomo zupełnie, dlaczego miałoby być tak, że ktoś się albo ćwiczy w poście, albo się ćwiczy w miłości bliźniego. Niemniej pustelnicy egipscy czasami mieli ochotę przeciwstawiać jedno drugiemu, dlatego że upraszczając sobie życie, stawiali na jedną tylko cnotę. Siostry pamiętają, że Jan Karzeł bardzo się tym oburzał i mówił, że człowiek powinien wziąć choćby po trosze z każdej cnoty, a nie tylko ćwiczyć się w czymś jednym. Ani mnie zagniewanego. No wiecie, to chciałoby się, że tak powiem, żyć z takim człowiekiem w jednej wspólnocie, którego słońce nie widziało zagniewanego. To co to znaczy, że się gniewał wieczorem albo rano przed wschodem słońca? Naprawdę mówiąc, im dalej idziemy w stronę równika, tym mniejsza jest różnica czasowa między dniem i nocą. Na równiku, jak sama nazwa wskazuje, one są równe. Więc noc w Egipcie trwała dłużej na pewno niż nasza. Dzień krócej, jeżeli to było lato, a dłużej z kolei, jeśli to była pora zimowa. No jednym słowem były bardziej wyrównane. Ale oczywiście nie chodzi o to, czy przy słońcu, czy przy gwiazdach, prawda? Jeżeli Abba Jan potrafił wytrwać przez cały dzień, nie gniewając się na nikogo, a jeszcze pamiętacie, że był przełożonym, więc kochani bracia mu tam niejedno dostarczyli, żeby aż podskoczył, a on się jednak nie zagniewał. To prawdopodobnie przy księżycu i gwiazdach tak samo się nie gniewał. Teraz zauważcie jeszcze jedną rzecz, jak skonstruowana jest ta opowieść. Wyznanie Abba Jana pada na końcu, czyli jest puentą, czyli jest korektą tego, co było mówione potem. Kasjan najwyraźniej jest także po stronie tego drugiego. Jeżeli trzeba wybierać, to ważniejsza jest miłość bliźniego niż asceza. Tego samego Abba Jana, właśnie przełożonego wielkiego cenobium, kiedy już miał umierać i odchodził chętnie i radośnie do Boga, otoczyli uczniowie i prosili go o jakieś krótkie, a zbawienne słowo, które by im zostawił jako spadek, aby przy jego pomocy mogli osiągnąć doskonałość w Chrystusie. Abba, powiedz mi słowo, Abba, powiedz mi jeszcze to ostatnie słowo. On zaś westchnął i rzekł, nigdy nie czyniłem własnej woli, ani nikogo nie uczyłem tego, czego bym sam najpierw nie wypełnił. No to mamy już podstawę jego pogody i łagodności. Jeżeli nie czynił własnej woli, to nawet jeśli musiał się sprzeciwić woli swoich podwładnych, robił to nie w imię własnego zadowolenia czy własnej intencji, własnej opinii czy tam czego, tylko robił to dlatego, że był przekonany, że rzeczywiście taka jest droga Boża. Abba Kasjan opowiadał także o innym starcu, mieszkającym na pustyni, który błagał Boga o taką łaskę, żeby go nigdy sen nie zmorzył podczas słuchania duchowej nauki. Ale jeśli by kto przy nim opowiadał plotki albo cokolwiek niepotrzebnego, żeby mógł zasnąć natychmiast, tak żeby jego uszy nie zakosztowały podobnej trucizny. Ten to starzec mawiał, że diabeł jest miłośnikiem próżnej gadaniny. No, Pan Jezus sam powiedział, że za każde próżne słowo, które ludzie wypowiedzieli, zdadzą sprawę. Z każdego zdadzą sprawę. I przytaczał starzec taki przykład. Mówiłem kiedyś do braci na pożyteczne tematy, a ich taki sen zmorzył, że już ani powieką nie mogli poruszyć. Więc chcąc im wykazać, jaką moc ma szatan nad nimi, przeszedłem na plotki, a oni natychmiast rozbudzili się i ucieszyli. Wtedy westchnąłem i powiedziałem im, gdy była mowa o sprawach niebieskich, wszystkim wam oczy się zamykały, ale gdy tylko słychać słowa próżne, wszyscy się chętnie budzicie. Błagam więc, bracia, poznajcie moc złego ducha i zatroszczcie się o siebie. Strzeżcie się ulec senności, kiedy robicie albo słyszycie coś duchowego. Strzeżcie się ulec senności. No co do tej sprawy, to pustynia nie była, trzeba powiedzieć, jednomyślna. Bo Abba Poimena, do którego niedługo dojdziemy i długo przy nim posiedzimy, Abba Poimena pytali kiedyś uczniowie, czy chcesz, żebyśmy budzili tego, który zasnął podczas wspólnej modlitwy. A Abba Poimena to ja, to bym mu nawet i poduszkę podłożył. No więc, jak mówię, nie była pustynia w tej sprawie jednomyślna. Był jednak nurt, który przyjmował pokornie ludzką słabość. Nie powinnam o tym mówić, bo sama nie raz zasypiam. W każdym razie ta słabość, jeżeli rzeczywiście nie jest już jakąś antypatią do tego wszystkiego, co się słyszy poważnego, nie jest oczywiście i grzechem. Przypominam sobie także, że święty Serafin z Sarowa mówił, że podsunąć braciom jakiś żart nie jest grzechem. Trzeba, żeby się uśmiechnęli, żeby byli radośni. Oczywiście wszystko zawsze zależy, jaki żart. Czy to jest żart taki, który rzeczywiście wywołuje uśmiech i radość, czy też coś złośliwego kosztem na przykład trzeciego kogoś. Nigdy nie można być pewnym, co ten ktoś wymyśli. Święty Benedykt też nas uczy, żebyśmy z żartami byli ostrożni. Bo to, co mnie bawi, może bliźniego ranić. Więc tutaj też trzeba zawsze bardzo uważać. Niemniej, jeżeli człowiek mówi coś wesołego w intencji właśnie rozpogodzenia bliźniego, to nie tylko nie jest grzech, ale to jest cnota. To jest miłość po prostu. Abba Kasjan opowiadał także o pewnym wysokim dostojniku, który wyrzekł się świata i swoje dobra rozdał ubogim, ale trochę sobie dla własnej wygody zostawił, bo nie chciał przyjąć upokorzeń płynących z całkowitego wyrzeczenia, ani poddać się szczerze regule mniszej. Jemu to święty Bazylii tak powiedział: i senatorem przestałeś być, i mnichem nie zostałeś. Dlaczego senatorem przestał być? Dlatego, że w państwie rzymskim od wieków obowiązywała zasada, że stan, czy się jest stanu senatorskiego, czy rycerskiego, czy któregoś z poniższych, mierzy się wysokością majątku. Więc ileś tam, ileś tysięcy sestercji, kto miał, należał do senatu. Kto miał nieco mniej, ale jeszcze w tym drugim przedziale, należał do stanu rycerskiego. Automatycznie, jeśli się wzbogacił, mógł wejść do senatu. Automatycznie, jeśli zubożał, spadał. I w ten sposób na przykład niektórzy z męczenników z czasów, powiedzmy, połowy III wieku cierpieli więcej niż by cierpieli, gdyby zostali w swoim stanie i nie rozdali majątku. Dlatego, że będąc w stanie, powiedzmy, rycerskim, to by takiego ścięto tylko. Ale ponieważ spadł do plebsu, to go już spalili albo coś równie strasznego z nim robili, jako rodzaj kary śmierci wymierzanej takiemu. Także wysokość majątku w państwie rzymskim rozstrzygała o nie tylko przynależności do takiego czy innego stanu arystokracji, czy nieco niżej, czy jeszcze niżej, ale rozstrzygała także o prawach, jakie się miało. Bo plebejusz miał mniejsze prawa i cięższe, że tak powiem, to prawo nad nim ciążyło niż nad senatorem. No więc ten człowiek, o którym tu mowa, rozdawszy dużą część swojego majątku, dużą, senatorem być przestał, bo już nie miał tego wymaganego majątku, więc koniec, prawda, z godnością. A mnichem nie został, bo się nie wyrzekł wszystkiego. Bo jeszcze coś sobie zostawił. A jak pójdę na pustynię, tak zupełnie bez żadnego zapasu, prawda, bez jakiejś kasy na czarną godzinę, to może umrę z głodu, a może mnie zaniedbają, a może, no, 1500 rzeczy się może wydarzyć, prawda, których on się boi, więc lepiej sobie jeszcze coś zabierze. Czyli spadł mniej więcej do klasy rzemieślniczej w skali społecznej państwa rzymskiego, spadł mniej więcej do klasy rzemieślniczej, ale nie spadł do klasy żebraczej, z którą utożsamiali się mnisi. Bo mnichem, żeby zostać, trzeba było wszystko zostawić. Nie pamiętam, który to z ojców, ale to jest gdzieś, albo już było, albo dopiero będzie. Przyszedł do niego kiedyś taki uczeń, który też coś niecoś miał w kieszeni na wszelki wypadek, na czarną godzinę. I ten abba kazał mu wrócić do wioski, za te pieniądze kupić połci mięsa. Mięso dla pustelnika, ale takich dużych, prawda? I przynieść je na grzbiecie, no bo jak inaczej, wielbłąda nie miał. No więc on szedł z tymi połciami mięsa i słoniny przez pustynię, kawał drogi. Zleciały się oczywiście sępy. Jak zaczęły gryźć tę słoninę i to mięso, to i jego przy okazji pokiereszowały. No jak przyszedł poraniony, nieszczęśliwy z resztkami tego właśnie mięsa kupionego za ostatnią swoją kasę, to abba mu powiedział, widzisz, jeśli człowiek sobie coś zachowuje, to tak potem taką szkodę ponosi na duszy, jaką ty poniosłeś na ciele. No, prawdę mówiąc, on już teraz nie miał wyboru, ten uczeń, dlatego że już rzeczywiście nie miał nic. Wszystko mu zjadły te sępy. No, ale przynajmniej wiedział już, na czym rzecz polega. Abba Kasjan opowiadał także i o tym, że był pewien mnich, który mieszkał w jaskini na pustyni, a jego krewni według ciała dali mu znać: twój ojciec umiera, przyjdź odebrać spadek. On zaś im kazał odpowiedzieć: ja umarłem dla świata wcześniej od niego. Zmarły po żywym nie dziedziczy. O ile pamiętam, to chodzi o Arseniusza, który taką odpowiedź wysłał. Do Rzymu, więc gdyby to chodziło rzeczywiście o ojca, to by prawdopodobnie już i tak nie zdążyła za życia ojca dojść ta odpowiedź. Ale w każdym razie chodzi o to, że dla świata on umarł i dziedzictwa nie odbierze, bo mu się po prostu nie należy. Jak to mu się nie należy? Ależ ludzie To są prawa świeckie, a on wyszedł z praw świeckich. On dla świata umarł. Więc choćby nie wiem, co mu wtykali jako należne, to w tym świecie, w którym on żyje, jak na tamtym świecie, prawda, to wszystko już nie są skarby. To są śmieci całkiem zwyczajnie i on ich dziedziczyć nie będzie.